mamy wykład zatytułowany Matka Boża, Królowa Polski. Po tych wykładach takich typu ogólnego, teologicznego, chcemy podjąć takie zagadnienie, czy taki temat mariologiczny, który wpisuje się z jednej strony w naszą tradycję, duchową, z drugiej strony jest to kwestia, jak za chwilę Państwu pokażę, no trochę kontrowersyjna. Słuchałem przedwczoraj bodaj takiego programu, w którym wypowiadano się na temat poezji, proszę Państwa, Wisławy Szymborskiej. Moim skromnym zdaniem to jest nicość i pustka, no ale... Ale co by tam nie mówić, no mistrzyni formy, no to trzeba też jej pewne zasługi oddać. Natomiast treści to tam niewiele jest, no ale w każdym razie były komentarze i ten osobnik, który zwiezie teraz Grodzka i no nie wiem jak to nazwać, i inni tam właśnie podkreślając zalety tejże poezji, najczęściej odwoływali się do przymiotnika europejska. Jak ja słyszę, proszę Państwa, że ktoś mówi, że coś jest europejskie, to dowodzi tego, że nie ma nic do powiedzenia. Dlatego, że w żadnym kraju europejskim nikt czegoś takiego by nie powiedział jako komplement. Drugie, no co to jest europejskie? To można sobie postawić takie pytanie. No ale zanim przejdziemy do zagadnienia, ja chciałem Państwu pokazać takie może osobliwości najpierw, żeby były ciekawostki, bo oprócz tego, że mamy coś się nauczyć, no to czasami trzeba wiedzieć trochę więcej, co może wprost w temat nie chodzi. Otóż mam tutaj taką rzecz, tylko ja to pozwolę sobie puścić, tylko nie, proszę nie otwierać tego, bo to jest delikatne. Tam w środku nic nie ma, jest tylko certyfikat i pieczątka lakowa. Mianowicie to jest relikwiarzyk pochodzący z XVI wieku, taki relikwiarzyk do noszenia. Relikwiarzyk o tyle, proszę Państwa, osobliwy. Tutaj już tym relikwiarzykiem zburzyłem przynajmniej fragment wykładu ojca Bartosika, dlatego że najczęściej podaje się, że jednym z argumentów tradycji Kościoła za tym, że Matka Boża została w niebo wzięta, jest to, że nie ma relikwii. Więc ja Państwu pokażę, że są relikwie. Tutaj jest relikwiarz, w którym jest, czy ma być. Jak to naprawdę jest, to Pan Bóg wie, ja nie wiem. Otóż jest włos świętej dziewicy, włos Matki Bożej. Są relikwie świętego Józefa. Są relikwie świętej Anny, Matki Świętej Dziewicy i Świętego Jana Ewangelisty. Coś takiego można sobie dotknąć, obejrzeć. Miałem jeszcze relikwiarz taki piękny, dostałem relikwiarz też z XVI wieku, ale dałem go do kościoła. Mianowicie relikwie 12 apostołów i jeszcze tam pomniejszych świętych. Ponieważ ja to już wprawdzie w tamtym roku propagowałem moją literaturę mariologiczną, ale gdyby ktoś był zainteresowany, to mam gdzieś tam w bagażniku jeszcze takie książeczki, to jutro ewentualnie przyniosę dzisiaj, żeby sobie obejrzeć. O, pod tym tytułem powinien interesować w Maryjnej Szkole Modlitwy, którą ja ujmuję w trzech aspektach takich, mianowicie, że modlimy się z Maryją, do Maryi jak Maryja. To jest taki owoc takiego sympozjum, które organizuję w takim sanktuarium w Bochni, w diecezji tarnowskiej. I taka książeczka Maryja, oblubienica Ducha Świętego, to też taki temat, który wchodzi w dzisiejsze zagadnienia. Kto jest chętny, proszę Państwa, bardziej od strony historycznej, więc taką żeśmy też wydali książeczkę Maria Regina, Koronacje wizerunków maryjnych w II Rzeczypospolitej. Tu są mapy Oczywiście znalazł się błąd, ktoś w tamtym roku wypatrzył błędy, że przestawiły się tam miejsca, czy brakuje jednej koronacji, ale to w następnym wydaniu uzupełnimy. Więc jeśli ktoś byłby zainteresowany, to ja jutro przyniosę, można sobie zobaczyć coś takiego. W ramach propagandy, proszę Państwa, też z moją taką znajomą, to jest owoc między innymi przyjechania w tamtym roku na wykłady, tu w wydawnictwie Niepokalanowskim ukazała się taka książeczka z moją znajomą napisana, Najbliższa jest miłość, taki miesiąc z Julianną z Norwich, jak ktoś chce podręcznik do rozmyślania, to może sobie w wydawnictwie czy w księgarni tutaj nabyć. Ale to w ramach propagandy tyle, proszę Państwa, przechodzimy do rzeczy. Zacznę od troszkę gorszącego tekstu. Ale proszę pamiętać zawsze, jak mówi stare powiedzenie, gorszy się gorszy. Otóż tekst napisał Paweł Koziacki, dominikanin, może znany. W internecie niedługo wisiał ten tekst, ale zdołałem go akurat otworzyć. Był zamieszczony 3 maja 2011 roku, więc nie tak dawno, o 12:07. I tytuł artykułu jest taki: Nadziwić się nie mogę. On wprowadza w nasze zagadnienie i myślę, że wprowadzi dobrze, bo zachęci do... On stawia dobrze pewne pytania. Mówię, może w sposób taki troszkę gorszący, ale stawia pewien problem, na który my postaramy się w ramach naszego wykładu odpowiedzieć, co już pokazuje, że mimo, że kwestia historyczna, ona może budzić emocje i zainteresowanie. Otóż ojciec Kozacki, wyszedł. Słuchając dziś w czasie porannych modlitw tekstu ślubu lwowskiej króla Jana Kazimierza, doszedłem do wniosku, że Maryja została wybrana na królową Polski, bowiem nieporadny król, mając wyrzuty sumienia spowodowane uciskiem chłopów, chciał skopać tyłki Szwedom. Zatem w myśl zasady, jak trwoga to do Boga, oddał królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie pod opiekę Maryi, mając nadzieję, że uchroni ona katolickie państwo przed wstrętem heretyckim. Podzieliłem się tym spostrzeżeniem z moimi braćmi podczas śniadania. Pierwszy odezwał się Maciej, który pracuje w Rosji i na Ukrainie. Opowiedział on, że zwiedzając Zagorsk, usłyszał od mnichów prawosławnych oprowadzających po sanktuarium, jak to Maryja obecna w tamtejszej ikonie ocaliła Rosję przed najazdem heretyckich Polaków. Otóż nasi przodkowie oblegali w 1612 roku Zagorsk, na 400 lat, a że nie zdołali go zdobyć, to zostało to odczytane jako ocalenie ojczyzny przed polskim najeźdźcą. Jednym słowem, Rosjanie też mają swoją Częstochowę. Na to odezwał się Andrzej, wskazując, że kaplica Matki Bożej Różańcowej przylegająca do naszej bazyliki w Warszawie na Zgórzewie została ufundowana jako wotum wdzięczności po zwycięstwie Sobieskiego nad Turkami. To znaczy, ona tylko nawiązuje do tego wydarzenia, bo nie jest wprost związana z tym wydarzeniem. Po zwycięstwie nad Turkami. Stwierdziłem wtedy, że można by napisać ciekawą pracę zatytułowaną Rola pokornej służebnicy pańskiej w dziejach oręża europejskiego. Następny dołączył do rozmowy Józef, który wiele lat spędził na Węgrzech. Opowiedział, że kiedyś wysłuchał porywającego kazania o tym, że Maryja, królowa Węgier, szczególnie umiłowała i wybrała naród węgierski. Gdy powiedział kaznodziei, że identyczne kazanie słuchał niejednokrotnie w Polsce, a różniło się tylko nazwą kraju i narodu, ten był niezmiernie zdziwiony. Bracia zaczęli wtedy wyliczać, że oprócz Polski i Węgier Maryja jest jeszcze królową Słowacji, Austrii, Bawarii, Portugalii. Na koniec głos zabrał Ireneusz, który jako historyk stwierdził, że sama postać króla Jana Kazimierza była dosyć nielubiana przez Polaków i vice versa. Zadziwiającym fenomenem owego króla był przy tym fakt, że w swoim życiu łączył gorącą religijność z wielką liczbą nieślubnych dzieci. Po śniadaniu pomyślałem, że ciekawe korzenie i zadziwiający kontekst ma dzisiejsza uroczystość. Pamiętamy, że pisze 3 maja. I wielkiego trzeba wysiłku, by oczyścić ideę królowania Maryi z historycznych i współczesnych naleciałości. Matka Jezusa pewnie bardzo by się zdziwiła, że będzie traktowana jako królowa. Miriam z Nazaretu zdziwić by się nie mogła, gdyby usłyszała, że w następnych wiekach będzie traktowana jako wódz naczelny wojska pokonującego wielkiego smoka barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, czyli armię katolickich Polaków, protestanckich Szwedów, muzułmańskich Turków i kogo tam jeszcze. Wszak potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca oznacza, że Bóg nas uzdolnił od uczestnictwa w dziale świętych światłości. Tu przejście, jak to powinno się widzieć. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie. Warto sobie nieustannie przypominać, że Maryja najpierw stała się dla uczniów Chrystusa matką, a królową dopiero w kontekście królowania jej Syna. Zatem jej władza jest macierzyńska, a nie cesarska. Dlatego dziś w naszym zwariowanym świecie, w czasach ostrej walki o władzę polityczną, trzeba mocno uważać, byśmy na królowanie Jezusa i Jego Matki nie patrzyli w duchu tego świata. Jestem pewien, że granice królowania Boga przebiegają inaczej niż linie wyznaczone wpływami partii politycznych. Jestem pewien, że Syn królowania Maryi niewiele ma wspólnego ze stylem sprawowania władzy przez polityków nienawidzących się nawzajem i bezpardonowo walczących o wyborców. Podobnie jak sposób królowania Jezusa Chrystusa, nijak ma się do wielkich betonowych pomników. Rozumiem zatem, że skoro wspólnota Kościoła katolickiego w Polsce obchodzi dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, to jest świadoma aspektów, o których piszę wyżej. Takie świętowanie zobowiązujące do wielkiej modlitwy i pracy, by styl królowania pokornej służebnicy pańskiej stanowił punkt odniesienia dla sprawujących władzę biskupów i proboszczów, opatów i przeorów, no to na pewno do swojego przeora tutaj pije, a jej życie stanowiło inspirację dla wszystkich katolików, którzy czczą dziś swoją królową. Inaczej świętowanie zakrawałoby na chwilę. Przy okazji, PS napisane, przy okazji bardzo mnie ciekawi, kiedy wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej stał się ikonograficznym symbolem dzisiejszej uroczystości. Wszak Jan Kazimierz składał swe śluby w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. Święto Królowej Polski zostało ustanowione przez Piusa X dla archidiecezji lwowskiej, a dopiero papież Pius XI rozszerzył je w roku 1924 na całą Polskę. Na te i inne pytania, proszę Państwa, postaramy się odpowiedzieć w ramach naszego wykładu, by zobaczyć, że też zarzuty czy zastrzeżenia, które są tutaj postawione w tym artykule, one większego sensu nie mają, jeśli się sięgnie troszkę do historii, by zobaczyć, jaki sens jest tego tytułu właśnie Królowa Polski. Tym bardziej, że ten tytuł jeszcze warto pamiętać, że jak się weźmie gazeta.pl, wiadomo jaką gazetę chodzi, no to tam wiele kwestii dotyczących tego zagadnienia w podobnym duchu napisanych można znaleźć. W związku z tym można by tu powiedzieć, że mniej czytać Gazetę Wyborczą, a więcej sięgnąć do historii Kościoła i będzie się wiele rzeczy wiedziało. Otóż, proszę Państwa, jeśli chodzi o sam tytuł i sam nasz wykład, proponuję na początku pewną uwagę metodologiczną, bo od tego trzeba zacząć, żeby to zagadnienie dobrze ująć. Otóż, gdy my mówimy Maryja, Królowa Polski, czy jak jeszcze mówimy i postaram się pokazać, że nie jest to całkiem błędne, mimo zmienionych warunków, niejednokrotnie w starych modlitwach Królowa Korony Polskiej, jest to sposób dość uprawniony. Mamy, proszę Państwa, do czynienia z pewnym tytułem, który wpisuje się w pewne doświadczenie najpierw religijne, a potem także w doświadczenie kulturowe. To jest, można by powiedzieć, zagadnienie z utrzymane czy sytuujące się w nurcie takiej mariologii przeżywanej. Przeżywanej zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w wymiarze społecznym. Dlatego, że tytuł ten w zależności od pewnej epoki, czy w zależności od pewnych ludzi, on był różnie traktowany i różnie ujmowany. Byli tacy święci, czy dzisiaj słudzy Boży, którzy całą swoją osobistą pobożność związali z tytułem Królowa Polski i całkiem dobrze im to wyszło i znaleźli dla tej sprawy bardzo mocne zastosowanie i wcale im nie przeszkadzało, że jest ten przymiotnik Królowa Polski zastosowany. I wcale dla nich tutaj żadnego nacjonalizmu nie było. Bo tutaj dzisiaj czy bardzo często mówi się, proszę Państwa, że jak już mamy przymiotnik jakiś narodowy, to oczywiście za tym kryje się nacjonalizm. Byłem kiedyś na takim spotkaniu, gdzie właśnie nam na temat tych nacjonalizmów rozmaite brednie mówiono. Ja mówię, no pierwsze co trzeba zburzyć, to znowu zbudowany ten stadion narodowy. Tam jest w tytule jest narodowy, a więc nacjonalistyczny. No i wpuśćmy na taki stadion Niemców. No. Więc będziemy mieć tutaj problem, no zlikwidować przymiotnik narodowy, bo jest nacjonalistyczny. No to trzeba być lekko zakręconym, żeby tak sądzić. Otóż, jeśli chcemy popatrzeć na ten problem, oczywiście w wymiarze zarówno indywidualnym, ja pokażę przykłady takich świętych, błogosławionych czy sług Bożych, dla których ten tytuł był najbardziej personalnym tytułem. Takim nawet można by powiedzieć personalistycznym. I wcale o żadnym nacjonalizmie im się nie śnił. I oczywiście można pokazać także ten tytuł w wymiarze społecznym, pewnego społecznego oddziaływania, który ten tytuł wywierał i może wywierać do dnia dzisiejszego. Otóż, aby to zagadnienie w tym wymiarze tej mariologii takiej przeżywanej rozumieć i widzieć, że tak można ująć sprawę, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, przypomnieć sobie na ten temat, zapewne już było, albo gdzieś tam będzie. Mamy encyklikę Jana Pawła II, Redemptoris Mater i w trzecim rozdziale, mówiąc o mariologii, o kulcie maryjnym, duchowości maryjnej, papież Jan Paweł II mówi, że jednym z elementów, które trzeba brać, jeśli chcemy zrozumieć ten kult i chcemy go rozwijać, to jest nic innego, tylko doświadczenie świętych i doświadczenie wspólnot. Przeżycie mariologiczne ma za sobą doświadczenie świętych i doświadczenie wspólnot. Gdzie możemy powiedzieć, że z naszego punktu widzenia ten problem doświadczenia wspólnot możemy zupełnie dobrze postawić jako doświadczenie przeżywane przez wspólnotę narodową, gdzie ona ma tutaj swoje miejsce, jest uprawniona i oczywiście ciągle toczą się dyskusje i będą się toczyć nad tym, czym jest tam podmiotowość narodu, czy jak ją należy rozpatrywać, jak ją widzieć, czy naród ma swoją podmiotowość. Można powiedzieć tak, że dla nas z punktu widzenia religijnego tutaj nie ma większego problemu, dlatego że naród jako podmiot jest usankcjonowany teologicznie, choćby w takim wezwaniu idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Mamy pojęcie narodu w fundamentalnym nakazie Chrystusa tutaj odniesione, gdzie ta wspólnota narodowa może być rozpatrywana jako pewien podmiot zarówno społeczny, zarówno polityczny, jak również jako podmiot religijny. A więc są pewne doświadczenia wspólnoty narodowej, czy mniejszych wspólnot, czy innych wspólnot, bo tutaj nie chodzi tylko o doświadczenie wspólnoty zakonnej na przykład, która ma takie, a nie inne doświadczenie maryjne, ale papież mówi, Jan Paweł II mówi w swojej encyklice o różnych tych doświadczeniach wspólnotowych. I ja myślę, że właśnie ta kwestia tytułu Matka Boża, Królowa Polski, czy Królowa Korony Polskiej, bardzo dobrze wpisuje się w to zagadnienie. Oczywiście trzeba, proszę Państwa, zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli mówimy o doświadczeniu jako pewnym typie pobożności, to znajdujemy się wobec trudnego zagadnienia z tego względu, że obejmuje ono nie tylko pewien zakres, to co my mówimy w teologii, źródło pisane. Mamy książkę, mamy różne źródła, no ale najbardziej czujemy się z tym, że coś jest napisane. W tym przypadku, gdy mówimy doświadczenie wspólnoty, doświadczenie pewnego kultu, musimy być świadomi tego, że taki tytuł jak Królowa Polski oczywiście znajduje swoje uzasadnienie i swoje źródło w tym, co zostało napisane, ale równocześnie, proszę Państwa, mnie to osobiście bardzo pasjonuje, kto był u mnie na wykładzie w tamtym roku, to wie, że ja tam często robię nawiązania do sztuki jako pewnej formy także wyrazu treści teologicznych. I tutaj w tym przypadku Królowa Polski, jak w rzadko którym może temacie mariologicznym, mamy zapis pewnego doświadczenia właśnie w sztuce. I ja pokażę Państwu coś bardzo ciekawego, co się zdarzyło w dziedzinie tej sztuki kościelnej, gdzie ona stanowi pewien taki, oprócz tych źródeł pisanych, pewien paralelny sposób wyrażania tegoż tytułu. I tych źródeł, przynajmniej tych już zbadanych, jest dość dużo. Oczywiście to przekłada się także na pewne szersze doświadczenie kulturowe, które oczywiście dla mnie pozostaje trudne do uchwycenia, bo mamy także, na przykład udało mi się znaleźć oratoria, które mają za treść właśnie tytuł Królowa Polski, ale od muzyki się dystansuję, bo jedyny moment, w którym tracę, proszę Państwa, moje kompleksje muzyczne, to jest jak widzę, jak gra kapela góralska. To od razu wiem, że i ja bym tak mógł. Ale potem... A nawet może myślę, że lepiej bym pewne rzeczy zrobił. Oni widzę, jak oni piłują te basy, to zupełnie spokojnie bym tam stanął obok i piłował to samo. Wystarczy tak mniej więcej rytm trzymać, bo ja siebie definiuję pod względem muzycznym jako ten, któremu nudy naprawdę nie przeszkadzają. Ja sobie zupełnie spokojnie idę swoją drogą. Więc... Tak to, proszę Państwa, wygląda. Więc jeśli chodzi o ten tytuł Królowa, on ma takie szerokie, ja postaram się odnieść przede wszystkim do źródeł pisanych i do źródeł malowanych, czy do rzeźbionych, czyli do tego, co nazywamy ogólnie sztuką tą plastyczną. Bo ona jest tutaj, proszę Państwa, ważnym i znakomitym źródłem. Często nawet było tak, zwłaszcza w wieku XIX, gdzie nie wolno było pewnych rzeczy mówić, więc pewne rzeczy rysowano. Zresztą to jak w każdej epoce ucisku wiadomo, że jak nie można czegoś powiedzieć, to malujemy na ścianie szplejem i też mamy manifest. Przed chwilą udało mi się posłuchać spotkanie premiera Tuska z tymi od ACTA, debata. Ależ sponiewierał tych biednych ludzi w ramach tej debaty, którzy do niego przyszli. Najpierw kogoś zapraszał, a potem ich tam okrzyczał, że parę razy nawet wyzywał tych, co tam przyszli, że w ogóle na niczym się nie znają. I te podobne historie. Więc to jest pewien styl, który panuje. Proszę?
Mówimy, że Cejrowski też tak robi. Zapraszają, a potem wyśmieją.
Tak.
Cejrowski ma kupę.
No, ale powiedzmy, Cejrowski czy Wojewódzki, no, pan rzecz, no, ale jest premier najjaśniejszej Rzeczpospolitej, który wszystkich obywateli ma traktować jednakowo. Ale zostawmy wątki polityczne, jakkolwiek one w naszym temacie są nieuniknione. Otóż, proszę Państwa, taki flash, zróbmy taką panoramę kultu maryjnego w Polsce, żeby usytuować ten tytuł Królowa Polski, trzeba spojrzeć na niego w pewnej perspektywie tej mariologii, jaka w Polsce się kształtowała. Ona ma swoje, proszę Państwa, nurty, ma swoje takie pewne momenty specyficzne i zwłaszcza wypada rzucić okiem na ten pierwszy okres, pierwszych czterech wieków w Polsce, jak ten kult maryjny się kształtował, jakie tutaj elementy występowały. Jeśli chodzi o źródła, proszę Państwa, dla tych, co są bardziej zainteresowani tym zagadnieniem, proponuję z ubiegłego roku takim znakomitym badaczem średniowiecznej mariologii polskiej był i jest ciągle, bo ma niespożyte siły, biskup Julian Wojtkowski. To jest rzeczywiście, trzeba powiedzieć, znakomity badacz średniowiecza. Ostatnio przygotował, jest tam troszkę problemów z drukiem, ale przygotował proces beatyfikacyjny Doroty z Montowów i jej pisma mistyczne przetłumaczył na język polski, niedługo będą wydane. On po łacinie lepiej mówi jak po polsku, biskup Wojtkowski. Znakomicie potrafi czytać rękopisy średniowieczne, więc on rozszyfrował to, co wielu ludzi nie chce robić, a warto. I na KUL-u w ubiegłym roku, przepraszam, dwa lata, 2010, wydano zbiór jego studiów mariologicznych zatytułowany Ut Honorificetur Deus, wybór pism. I to jest oczywiście nie tylko o średniowieczu polskim, ale tutaj jest dużo dotyczących rzeczy średniowiecza. Także taka książeczka bardzo... Mimo, że to są studia z ostatnich 50 lat, nikt do tych samych źródeł, żeby je jeszcze raz badać, nie sięgał, więc z tego powodu jego te studia są ciągle ponadczasowe.
To jest rok
wydany? 2010 jest rok wydania. Ut honorificetur Deus, wybór biskupa Wojtkowskiego. Drugim autorem, proszę Państwa, który tymi zagadnieniami się zajmował wcześniej, bo w roku 1902 i 1904, był ksiądz Jan Fijałek. Opublikował 6 artykułów w Przeglądzie Kościelnym. Przegląd Kościelny. Jest to, proszę Państwa, do zdobycia, albo u mnie, jak ktoś chce, może sobie fotokopię zrobić, ewentualnie można znaleźć to wszystko, to czasopismo jest Przegląd Kościelny w bibliotekach internetowych. Taka jest strona, zachęcam do sięgania, cała Federacja Bibliotek Internetowych w Polsce w jednym katalogu. www.pionier.federacja.fbc.com chyba. Federacja Bibliotek Cyfrowych.com, tam można znaleźć to czasopismo. Proszę? Federacja Bibliotek Cyfrowych, przez takie coś też się znajdzie. I tam jest to czasopismo, Przegląd Kościelny, kompletne. I tam są artykuły księdza Fijałka noszące właśnie tytuł Królowa Korony Polskiej. Niestety, proszę Państwa, ksiądz Fijałek nie doprowadził tych swoich studiów do końca. One kończą się w wieku XVI. Do XVI wieku potem miał mnóstwo materiałów przygotowane, ale w czasie przewożenia z Warszawy do Krakowa zginęły po drodze. były te, część materiałów, które on zebrał, były, zostały dowiezione do Krakowa, do Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności, no ale część zginęła. Mam takiego kolegę, który mówi tak, jeśli chodzi o zasoby piśmiennicze, to mówi tak, z tego względu od czasu do czasu dobre są wojny, bo popalą trochę i od nowa robimy, bo tak to by świat nie pomieścił tego wszystkiego. A ksiądz Fijałek był wybitnym badaczem średniowiecza i to, co tutaj w tych jego artykułach można znaleźć, to do dnia dzisiejszego jest oświecające. Między innymi rozmaite genezy, rozmaitych form kultu maryjnego, wiele zagadnień wyjaśnionych, ja tu w szczegóły nie wchodzę, tylko to, co nas interesuje. Tutaj podkreślę, to jest dobry zbiór studiów. Mimo, że ma ponad 100 lat, proszę Państwa, ciągle jest to dobre. Życzę wszystkim, żeby tak napisać coś jednego w życiu, żeby potem za 100 lat jeszcze to było dobre. Sobie też to życzę. Za 100 lat jeszcze do tego sięgnęli i mówili, no dobrze, że to zrobił. Co więcej, proszę Państwa, wiele z tych rzeczy, z których korzystał ksiądz Fijałek, to dzisiaj no trudno, niektóre już poginęły. Więc to są takie dwa źródła, pisma biskupa Wojtkowskiego z tych współczesnych i księdza Jana Fijałka, ten cykl artykułów Królowa Korony Polskiej. Natomiast, żeby tak syntetycznie to przedstawić, proszę Państwa, to oczywiście kilka takich nurtów, które nam pozwolą pokazać, skąd ten kult w ogóle Matki Bożej jako patronki, a potem królowej się wyłania i jakie są jego elementy specyficzne. Otóż niewątpliwie, jak wiemy, pierwszym źródłem i pomnikiem Mariologii Polskiej pozostaje pieśń Bogu Rodzica. Najstarszy zapis, który posiadamy, pochodzi gdzieś tam z początku wieku XV. Niemniej jednak dzisiaj wiadomo, że co do samego tekstu, co do form językowych i wszystkich tych elementów, które w tej pieśni są zawarte, oczywiście w pierwszych dwóch zwrotkach, no to one sięgają wieku XIII na pewno, a niektórzy mówią nawet wcześniej. Nie było i nie brakuje do dnia dzisiejszego uczonych, którzy łączą Bogu Rodzice ze świętym Wojciechem. I wydaje się, że jakkolwiek trudno przypisać autorstwo, bo nie mamy większych podstaw, niemniej jednak z tym nurtem pobożności, który reprezentuje święty Wojciech, na pewno Bogu Rodzice związać można. Bo jest to nurt benedyktyński, ale nurt ten, który przechodzi przez podrzymską grota Ferrata, związany jest ze świętym Nilem, z tradycją wschodnią. Już nieraz wykazano te zbieżności tej pieśni właśnie z tą tradycją chrześcijaństwa wschodniego. W tym ujęciu takim właśnie z podrzymską grota Ferrata, tym znakomitym opactwem, które w wieku X, XI kształtowało oblicze Kościoła swoją wizją reform kościelnych. Gdy mówimy Boga Rodzica, mamy tutaj, proszę Państwa, przynajmniej dwa elementy, które się wybijają w tej modlitwie. To jest oczywiście fundamentalna prawda, fundamentalne przesłanie dotyczące Maryi właśnie jako Boga Rodzicy i drugi wątek to jest oczywiście wątek wstawiennictwa maryjnego. To, co zostało pięknie pokazane i na co zwraca się uwagę już nawet w szkolnych podręcznikach, że ta postać Maryi i Jana Chrzciciela to jest nic innego, tylko ten motyw deesis, motyw wstawienniczy, który jest związany z postacią Matki Bożej. Więc Teotokos, Boga Rodzica i wstawiennictwo. Maryja, która wstawia się. Oczywiście ten wątek i to potwierdzenie takiego ujęcia tajemnicy maryjnej w perspektywie właśnie Maryja, Boga Rodzica i motyw wstawiennictwa jest szeroko potwierdzany przez źródła ikonograficzne z tamtego czasu, które zachowały się, zwłaszcza przez tą romańską rzeźbę maryjną. Mamy, co prawda, tych pomników niewiele, ale one dokładnie są, można by powiedzieć, takim odbiciem tej tajemnicy. Maryja tronująca z dzieciątkiem Jezus na kolanach, motyw Pantokratora i oczywiście albo Maryja wstawiająca się w ten sposób do Syna, albo, proszę Państwa, drugi wątek, ten wątek, gdzie ludzie ukazani, czy święci ukazani obok Matki Bożej, a zwłaszcza fundatorzy, proszą o wstawiennictwo. Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, jest poświadczone i udało mi się to znaleźć, że jest w ikonografii bardzo często pewien element pomijany, na który warto zwrócić uwagę, może się to przydać, bo ten wątek wstawiennictwa, czy wstawiennictwo Maryi jest różnie ukazywane, ale trzeba odejść od tego banalnego troszkę przedstawiania czy wyjaśniania obrazów Maryi jako Boga Rodzicy, która ręką wskazuje na dzieciątko Jezus. Nie jest to, proszę Państwa, tylko gest wskazujący typu, tak jak Jan Chrzciciel ma pokazać palcem Mesjasza, tylko ta ręka Maryi wskazująca na Jezusa, czy to będzie tak, czy to będzie tak, czy to będzie jeszcze inaczej, to jest, proszę Państwa, gest wstawienniczy, symbol wstawiennictwa. Jak mamy na ikonie na przykład Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ręka pokazująca na Jezusa, to nie jest pokazywanie typu patrzcie na Niego, tak jak najczęściej się to przedstawia, tylko ten gest ręki zwróconej do Jezusa to jest gest wstawiennictwa. Wystarczy zobaczyć starożytne mozaiki, choćby w Rzymie, gdzie mamy Chrystusa stojącego na środku, bądź na przykład w kościele Santa Maria in Navicella, też starożytne mozaiki z VI-VII wieku, gdzie święci są ukazani w stosunku do Chrystusa w tej postawie. Z jednej strony apostołowie, z drugiej strony święci. I nie jest to gest, który mówi tam przykierować, tylko jest to gest, który mówi o wstawiennictwie. Święci, tym ikonografia w tej wyciągniętej ręce do Chrystusa świętych czy do Matki Bożej mówi o wstawiennictwie. Maryja jako wstawiająca się, czy święci jako ci, którzy się wstawiają. Bo tutaj będzie ciągle ta kontrowersja, że i zarzuty, żeby tych świętych bardziej naśladować niż, czy oczywiście także odnosi w odniesieniu do Matki Bożej, że kult sprowadzony do naśladowania, natomiast elementem równie ważnym i równoległym z naśladowaniem jest właśnie wstawiennictwo święte. Tak jak mamy zresztą bardzo pięknie powiedziane to w prefacji o świętych, przykład świętych nas pobudza i bratnia modlitwa nas wspomaga. Czyli przykład i wstawiennictwo. Tych dwóch rzeczy rozdzielać się zarówno w kulcie Matki Bożej, jak i świętych nie da i stąd ten gest ręki zwróconej do Jezusa, czy w tę stronę, czy w tę stronę, czy inaczej, to jest właśnie nie tylko idźcie do Niego, ale ja wstawiam się do Niego za wami. I to chybnie Bogu Rodzica występuje. Otóż patrząc na historię Polski, wychodząc z tego fundamentalnego Teotokos i Deesis, czyli motywu wstawiennictwa, mamy pewne rozwijające się z biegiem czasu uzupełnienia tegoż kultu. Pierwsze uzupełnienie, proszę Państwa, wnieśli w Kościół Polski i w kult maryjny w Polsce, benedyktyni, no bo w końcu oni stoją u podstaw ewangelizacji na ziemiach polskich. I oczywiście, proszę Państwa, trzeba pamiętać o tym, że w tym czasie, czyli wiek X, XI, XII, w tradycji benedyktyńskiej w sposób szczególny jest propagowany wątek niebowzięcia. To jest ten wątek, który bardzo łatwo w Polsce wypatrzeć, choćby z tego powodu, że najstarsze katedry czy najstarsze kościoły w Polsce są dedykowane Matce Bożej w Niebowziętej. Począwszy od Ostrowa Lednickiego, nie ulega wątpliwości, że tam była świątynia dedykowana Matce Bożej w Niebowziętej, a najstarsze kościoły archidiecezji gnieźnieńskiej, poznańskiej, czyli tam, gdzie zaczęło się historia Kościoła w Polsce. Większość tych starożytnych kościołów jest pod wezwaniem Matki Bożej w Niebowziętej. Oczywiście jest problem, jest kontrowersja, dlaczego ta Matka Boża w Niebowzięta w Polsce nazywa się Zielną, no ale to nas nie interesuje. Jedni łączą to z tradycją pogańską, pierwsze, inni łączą to z tradycją apokryficzną. Ja osobiście za tą drugą wersją się opowiadam. Ten wątek, który mówi właśnie o tym grobie Maryi, a ten apokryf znany, zresztą widz Tworz go przedstawił w ołtarzu w kościele mariackim w Krakowie. No to jest ci apostołowie, którzy szukają Matki Bożej na cmentarzu, na który ją zanieśli. Co idą do grobu i co znajdują? Grób pełny kwiatów. I z tego wątku prawdopodobnie apokryficznego bierze się ten tytuł polski Matka Boża Zielna. Oczywiście nie da się przesądzić całej sprawy, ale w każdym razie mamy kult Niebowzięcia jako ten kult, który jako najstarszy uzupełnia ten obraz Maryi, Boga Rodzicy w tradycji polskiej, tej nurcie benedyktyńskim. Zresztą do dzisiaj można to rozpoznać i bardzo często można to w wielu miejscach spotkać, nawet jeszcze w wieku XVI czy XVII. Kościoły, którym patronowali benedyktyni, bardzo często miały tytuł w Niebowzięcie. Następnym etapem, który w Polsce się rozwija i wpisuje, zresztą tak trochę jak w historii Kościoła też, ale dla nas jest to szczególnie widoczne, to jest wątek i warte odnotowania, to będzie ten wątek franciszkański, który uzupełnia ten obraz Maryi w Niebowziętej tym obrazem bardziej ziemskim, a mianowicie obrazem Maryi związanej z tajemnicą wcielenia, z narodziny, bo żłóbek, jak dobrze wiemy to i pamiętamy, to jest mocna tradycja, dziedzictwo franciszkańskie, oby ono trwało. I drugi wątek, ten franciszkański, równoległy, paralelny, to jest wątek kultu Matki Bożej Bolesnej. A więc mamy tutaj takie rozwinięcie tego tytułu Theotokos, ale w takim bardzo zbliżeniu go do człowieka, w tych narodzinach takich widzianych bardzo, bardzo serdecznie, bardzo blisko, ten wątek, możemy powiedzieć, kolędowy taki. I drugi wątek, ten bolesny, Maryja Bolesna. Jakkolwiek trzeba pamiętać, że ten kult Matki Bożej Bolesnej, on dla nas, czy w ogóle dla tradycji łacińskiej zwłaszcza, jest bardzo ważny z tego powodu, że z niego narodzi się to, co nazywamy modlitwą do Matki Bożej, czyli invocatio. ja widzę, proszę Państwa, pozwolę sobie na aluzję franciszkanina, który zwalcza modlitwę do Matki Bożej, no to mówię, on przestał być franciszkaninem. Z tego powodu, że to w końcu tradycja franciszkańska utrwaliła to, co do dnia dzisiejszego stosujemy, czyli modlitwę do Matki Bożej. Schemat interpretacyjny, który zastosowali, jest franciszkanie, był pierwszy franciszkanie, był bardzo prosty. Zresztą okoliczności historyczne do tego zapewne się przyczyniły, a mianowicie ta Matka Boża, która trzyma ciało Jezusa zdjęte z krzyża, rozumie, uczy się i rozumie przez to ból i potrzebę każdego człowieka. A ponieważ to rozumie, no to w takim razie z najbardziej ludzkimi sprawami można się do niej zwracać. Tak narodziła się modlitwa do Matki Bożej. Wyjaśnienie jest bardzo proste, dlatego że tak naprawdę modlitwa do Matki Bożej jakkolwiek rozwija się od wieku X, no to dopiero franciszkanie uzasadnili ją tak w pełni teologicznie. Pojawia się już w nurcie benedyktyńskim świętego Anselma, ale to franciszkanie zbliżyli Matkę Bożą, można powiedzieć, do ludzkiej potrzeby. W związku z tym mamy tutaj już nie tylko to wstawiennictwo pojęte w takim wymiarze, jak w tym formule deesis średniowiecznej, tej monumentalnej takiej Maryja wstawiająca się najczęściej tylko za monarchów albo sprawujących władzę, albo możnowładców w ich w tym wymiarze sprawowanej władzy, ale tutaj w tym nurcie franciszkańskim mamy Maryja wstawiająca się w sprawach dotyczących najbardziej ludzkiej potrzeby, ponieważ pod krzyżem nauczyła się rozumieć poprzez zrozumienie męki i śmierci Chrystusa, nauczyła się, jak powie Ubertino da Casale, nauczyła się rozumieć człowieka. Oczywiście zrozumienie idzie przez całe życie, ale tutaj jest w najwyższym stopniu to zrozumienie dane. Stąd rodzi się, proszę Państwa, to, co nazywamy Matką Bożą Miłosierdzia, ten kult Matki Bożej Miłosiernej, rozmaite piety, rozmaite przedstawienia Matki Bożej Bolesnej, żeby mocno powiedzieć, smętna dobrodziejka Krakowa tutaj w kościele franciszkanów w Krakowie może być najlepszym argumentem pokazującym właśnie ten franciszkański nurt w polskiej pobożności. Ale ważne, proszę Państwa, jest tutaj w tym nurcie właśnie ten element wstawiennictwa. Wstawiennictwa takiego obejmującego wszystkie potrzeby. Wreszcie ten nurt franciszkański, ale idący bardziej w tym nurcie takim franciszkańskim, bernardyńskim, on wnosi w polskiej tradycji kult Matki Bożej Niepokalanej. Oczywiście ten kult był już wcześniej, niemniej w Polsce przynajmniej rozpowszechnienie kultu Matki Bożej Niepokalanej zawdzięczamy w najwyższym stopniu bernardynom, którzy zarówno teologią, jak i swoją troską o kościoły, żeby w każdym kościele była Matka Boża Niepokalana, tutaj do tego się przyczynili. Mamy koronki bernardyńskie, mamy rozmaite pieśni, w których pochwala się Maryję Niepokalaną. I oczywiście mamy ten pewien taki nurt duchowy, który za tym idzie, szczególnie zwracający uwagę na ten wymiar łaski Bożej w życiu człowieka. Niepokalana, no to jest nic innego, tylko imię, jak powiedziałby święty Maksymilian Kolbe, inne imię łaski Bożej. Tak to jest widziane i można by nawet snuć taką refleksję, proszę Państwa, by pokazać, że święty Maksymilian w tym kurcie niepokalanej to był bardzo bernardyński. Jeśli ktoś by chciał to tak udowodnić, no to może to pokazać. bez większych trudności, bo niepokalana to był symbol taki kult bernardyński w najwyższym stopniu. Franciszkanie konwentualni to byli bardziej od właśnie tej smętnej dobrodziejki, kult wstawienniczy taki we wszelkich potrzebach. Między innymi Bernardyni, tu może Państwu tak znalazłem, może warto wiedzieć, bo czasami dziwią się i nie jest zrozumiałe. Słyszeli Państwo zapewne, że powstawały tak zwane bractwa literackie. Niektórzy nawet znalazłem w poważnym piśmie, jak to tłumaczyli, że to byłyby takie bractwa, te literackie, które gromadziły tylko tych, co umieli czytać i pisać. No to już jest szczyt pomysłowości, jaki można zastosować. Otóż te bractwa literackie to były bractwa, które nawiązywały w swojej duchowości, w propagowanym kulcie i zresztą w wizerunkach Matki Bożej, które propagowały. Otóż one przenosiły, czy gromadziły się pod w kontekście obrazu pochodzącego z Messyny, więc jesteśmy na głębokiej Sycylii, tak, który to obraz nosił tytuł Madonna della Lettera. Madonna della Lettera, tak, i stąd było bractwo literackie. Czyli ta Madonna della Lettera to była Madonna bardzo ciekawa, bo to była Madonna apokaliptyczna, stojąca na krzyżu, na kuli ziemskiej, przepraszam, nie, depcząca, na kuli ziemskiej depcząca węża, ta Madonna apokaliptyczna w słońcu, a della Lettera była dlatego, że pod spodem było napisane Immaculata. Jakby ktoś miał wątpliwości, co to jest, to było podpisane. I stąd te bractwa literackie, tak zwane, to nie były bractwa tych, co umieją czytać i pisać, tylko to były bractwa tych, którzy czcili niepokalaną. Madonna della Lettera z Messyny. Takie są, proszę Państwa, fakty dotyczące tego kultu. Więc mamy ten wątek franciszkański bardzo, bardzo bogaty. Spośród innych kultów, które w Polsce tych nurtów maryjnych, które się rozwijały, oczywiście trzeba wspomnieć karmelitański kult Matki Bożej Szkaplerznej. Karmelici przybyli do Polski pod koniec XIV wieku. Mamy świadectwo o tym, że jakiś klasztor karmelitów był już gdzieś koło Gdańska w wieku XIII, ale żadne szczegółowsze informacje się na ten temat nie zachowały. A w XIV wieku przybyli do Krakowa w słynnym klasztorze na Piasku, do dnia dzisiejszego istniejących. Królowa Święta Jadwiga była tam szczególną protektorką tego klasztoru. Jeśli mówimy Matka Boża Szkaplerzna, no to tutaj dwa wątki się wysuwają. To jest ten wątek protekcji, wątek opieki, jaki za tym kultem się kryje i oczywiście ten kult typu wstawienniczego. Ale szczególnie to jest ta Maryja Szkaplerzna, to będzie Maryja Protektorka, Maryja Opiekunka. To, z czego narodzi się potem idea patronatu, w znacznym stopniu jakoś tam się będzie kształtować. Późniejszy kult Matki Bożej przejdzie w tym i rozwija się również w tym nurcie dominikańskim. W pewnym momencie on, mając taki uniwersalny trochę charakter, zostanie związany z różańcem. Więc tutaj mamy właśnie ta modlitwa różańcowa, rozumiana jako modlitwa wstawiennicza, ale także pewien taki styl życia, który zakłada przynależność do bractwa różańcowego, gdzie to oczywiście nie chodzi tylko o modlitwę, ale właśnie o pewien styl życia, jaki jest tutaj propagowany przez te bractwa. Można by tutaj jakieś studium szersze tego zagadnienia zrobić. Niemniej, kto chce to poznać, jak to wyglądały te bractwa, to jest bardzo dobrze zrobione u księdza Jana Fijałka w tych artykułach, o których mówię, bo on na ten wątek różańcowy, bractw różańcowy, bo to był jego taki temat, którym szczególnie się interesował, jest przedstawiony. I wreszcie wiek XVI, proszę Państwa, czyli ten okres, który nas interesuje, to jest ten kult w nurcie jezuickim, związany z sodalicjami mariańskimi, który był takim kultem, powiedzmy, formacyjnym. To była taka mariologia wychowawcza, tak by można to zastosować, bo ona bardzo mocno zwracała uwagę, owszem, na modlitwę, ale przede wszystkim na pewien styl życia, jaki pociąga kult Maryi. No i oczywiście w pewnym sensie także bardzo mocno akcentowano ten wymiar obrony czci Maryi jako element autentycznej takiej postawy, postawy maryjnej, gdzie oczywiście, nie wiem, czy Państwo pamiętają trzecią część Dziadów, jak tam mamy ta kwestia jest bardzo wyraźnie przedstawiona. Tak, sodalis Marianus Defensor Marie, jak tam ten dialog się toczy, i tutaj Mickiewicz złożył hołd sodalistom właśnie przez to, że wydaje takie pochwały właśnie ten Defensor Marie, co miało potem, proszę Państwa, różne konsekwencje, od militarnych poprzez tą ideę rozwijającą się w Polsce tej idei Polska przed murzem chrześcijaństwa, ten wymiar rycerskości związany właśnie z walką w imię Maryi z Turkami i innymi agresorami, ze Szwedami i tak dalej, i tak dalej. Ta jezuicka tradycja tej obrony, czyli takiej intensywnej czci maryjnej, nie wahającej się przed użyciem środków, proporcjonalnych, nazwijmy to dzisiaj, w odniesieniu do czci maryjnej, łącznie ze ślubami, poświęceniem życia dla obrony godności, czci imienia Maryi. To była właśnie taka ta postawa głęboko zakorzeniona w tradycji sodalicji mariańskiej. Myślę, że to było bardzo, bardzo piękne i wyraźne, wyraziste. Oczywiście nie prowadzono krucjat, niemniej jednak pewne jasne postawy tutaj prezentowano.
W którym wieku rozwijały się te ruchy jezuickie?
16-17 to było bardzo mocno, jak one wchodzą w kolegiach jezuickich. Przynależność do sodalicji mariańskich była standardem. Proszę bardzo.
Ja chciałbym to zapytać, bo tutaj przeskoczyliśmy, a Dominikanie nigdzie znieśli?
To już raczej ogólny różaniec. No to jest to, co u nich można widzieć jako pewną specyfikę, czyli ten nurt wstawiennictwa. Tutaj bardzo, bardzo mocno się rozwija modlitwy maryjnej, ale oczywiście także styl życia w tych bractwach różańcowych, no bo oni byli tymi, którzy mieli monopol na ich prowadzenie. Łącznie z pewnymi, jak się czyta rozmaite historie, stare wizytacje, to tam ich pikantnych historii jeszcze brakuje. Ale jak wszędzie, no. O nas jak będą pisać, to też będzie wesoło kiedyś. Więc tutaj ten nurt sodalicji mariańskich, on był bardzo, bardzo ciekawy i bardzo taki budujący, warto pamiętać, że właściwie od wieku XVI wszyscy polscy królowie w wieku XVI no to byli wychowankowie z Galicji Mariańskiej. Jak wcześniej to byli wychowankowie różnych tam specjalnych wychowawców sprowadzani. Tak, wszyscy od Zygmunta III Wazy, później do już czasów saskich, to byli wszyscy wychowankami sodalicji mariańskiej. Proszę Państwa, żeby to udokumentować, to wszystko, co powiedziałem, można w różny sposób. Ja proponuję, proszę Państwa, żeby sięgnąć do takiej rzeczy, która jest pod ręką, mianowicie teksty o Matce Bożej w tej serii Beata Medicent, wydawanej tutaj w Niepokalanowie, teksty o Matce Bożej, Polskie Średniowiecze, czyli tom 12. Tom 12, jak dzisiaj przekonałem się na własne oczy, proszę Państwa, 7 zł. To jest paczka papierosów. Przeciętny. Proszę? Jest wszystko i zachęcam. Bo tutaj, proszę Państwa, można znaleźć ilustrację wszystkich tych wątków, które zostały przedstawione. Autorem jest pan Roman Mazurkiewicz. To jest dobry filolog i historyk literatury, i trochę mariolog także. On wydał także, jest jego ciekawy zbiór wydany przez wydawnictwo Księży Marianów, gdzie poszerzył tę antologię, która tu jest, do XVIII wieku. Dlatego, że z tego okresu pierwszego mamy niewiele traktatów. W Polsce nie mamy wielu zachowanych kazań czy innego typu literatury. Z tamtego czasu najwięcej zachowało się poezji. Bo po prostu no to były pieśni, które śpiewano w kościołach, które tradycja ta ustna przekazywała z pokolenia na pokolenie, więc jest to bardzo dobry zbiór, gdzie mamy i wątek adwentowy, i bożonarodzeniowy, i wątek pasyjny, i wątek wielkopiątkowy. W bardzo dobrym, proszę Państwa, wydaniu, który to wszystko ilustruje. Oczywiście, proszę Państwa, to, co dotyczy naszego zagadnienia, warto zwrócić uwagę na to, iż w tym nurcie, właściwie w każdym z tych nurtów, który tutaj został zaprezentowany, czy to będzie benedyktyński, czy franciszkański, czy karmelicki, czy dominikański, czy jezuicki, pojawia się wątek Matki Bożej Królowej. On jest takim elementem, który wszędzie się przejawia. Jest to oczywiście, proszę Państwa, ważne z tego powodu, że no, jeśli mówimy o królowaniu, no to musimy wychodzić, że ten wątek królowania, godności królewskiej Maryi, jakkolwiek tylko zarysowany, bez jakiegoś tam szczególnego wyjaśnienia teologicznego, no bo wiadomo, że poezja nie jest typem literatury do wyjaśniania, jest do ukazywania, do pochwalania, posiada wątek taki doksologiczny, natomiast nie wyjaśniający. Więc tutaj tak to mniej więcej wygląda. Ale trzeba powiedzieć, i biskup Wojtkowski na to zwraca uwagę w swoich studiach, że właśnie ta idea królowania, proszę Państwa, jest wszędzie obecna. Jeśli mówimy więc o tej tradycji polskiej, mniej więcej od wieku, początku chrześcijaństwa, od wieku XI do wieku XV, niewątpliwie mamy taką szeroką panoramę pobożności maryjnej. Ale w tej szerokiej panoramie oczywiście wątek królowania Maryi, ten wątek królewski jest obecny i on jakoś tam spokojnie się rozwija. A więc nie jest przeakcentowany, nie jest jakoś tak szczegółowo rozwinięty, ale on sobie jest. Na całej tej panoramie, proszę Państwa, tego kultu, może jeszcze warto by było zauważyć, bo to może kogoś interesować, jakkolwiek to nie jest taki wątek bardzo dominujący, ale warto o nim pamiętać, w tym nurcie augustiańskim, czy w nurcie rozwijanym przez premonstratensów, czyli Norbertanów, jak ich tam zwiemy, rozwija się kult Matki Bożej Pocieszenia. To jest też, proszę Państwa, w niejednym miejscu mamy Matkę Bożą Pocieszenia, obraz czy sanktuarium i czasami nie wiadomo skąd to wyprowadzić. Otóż ten kult propagowali w sposób szczególny Augustianie, może szerzej powiedzmy ci, którzy kierowali się regułą świętego Augustyna. Więc to będą Augustianie, Norbertanie i inne tam te stowarzyszenia, zakony typu takiego kanonickiego. Stąd jak mamy jakiś obraz Matki Bożej Pocieszenia starożytny, no to trzeba się najczęściej zapytać, czy tam nie działali Norbertanie, Augustianie, ewentualnie także Karmelici, bo oni w tym nurcie karmelickim też ten wątek Matki Bożej Pocieszenia jest rozwijany, chociaż nie bosych, ale trzewiczkowych bardziej. Także taka jest geneza. Pierwszym miejscem, gdzie czczono tą Matkę Bożą Pocieszenia i skąd ten kult nabrał takiego rozmachu, był kościół w Bolonii Augustianów pod wezwaniem świętego Jakuba. Tam powstało pierwsze bractwo Matki Bożej Pocieszenia, które potem przyszło i pierwsze w Polsce działało w Krakowie przy kościele świętej Katarzyny dzisiaj. Tam, gdzie on jest, tam jest ten słynny obraz z pierwszego klasztoru Matki Bożej Pocieszenia. Piękna tradycja i piękne sanktuarium, które potem w wielu miejscach się rozwijało właśnie w tym nurcie pocieszenia. Jakkolwiek to był taki kult troszkę, mimo że dzisiaj nam to sympatycznie brzmi, to pocieszenie, bo to tak wydaje się nam jako taki kult taki bardzo psychologiczny, to w pierwotnej tradycji to nie było, nie był taki kult znowu taki łatwy i prosty, gdzie Matka Boża odpowiada na wszystkie potrzeby, tylko to było związane, pociecha była widziana jako element wstawiennictwa, więc w tym okresie wieku XV-XVI, gdy mówiono, doznałem jakiejś pociechy, to tyle oznaczało, co doznałem jakiegoś dobrodziejstwa. To nie było coś takiego, bo dzisiaj pocieszyć to najczęściej się kojarzy przytulić. To nie było wtedy coś takiego. Ludzie tak pocieszenia nie rozumieli. Byli troszkę dojrzalsi. Dzisiaj pocieszyć, no to móc się wypłakać przełomowi w rękę. Rękawi, chodź tu poklepać po ramieniu, tak, i nie martw się. Więc niestety nie ma w Polsce żadnego opracowania, proszę Państwa, szerszego na temat genezy tego kultu Matki Bożej Pocieszenia i jak to wyglądało i jak on się rozwijał. W tej polskiej tradycji, proszę Państwa, tego kultu maryjnego, musimy zdać sobie sprawę z pewnego takiego fenomenu, który rodzi się od wieku XIV. A tym fenomenem, proszę Państwa, jest Jasna Góra. Czy się nam to podoba, czy nie, jakby można było powiedzieć w dzisiejszym czasie, Jasna Góra staje się takim punktem odniesienia sanktuarium o bardzo szerokim oddziaływaniu.
Księże profesorze, możemy wrócić o chwilę przed. Jesteśmy normalnie senni. Zamiast o 17.30 teraz.
Tak.
Tylko kawę wypijemy.
Tylko kawę. I pani pomoże kawę jeszcze?
To żyje.
Jak to było, proszę Państwa? Na weselu gospodarz wziął butelkę i kieliszki dwa. I idzie i przed każdym gościem na weselu nalewa dla siebie, dla gościa i do każdego się napił. Doszedł na koniec i mówi, proszę Państwa, jak ja mam dość, to i goście mają dać. No to dobra. Nawet jak dla mnie to i 10 minut możecie. Żeby się nie poparzyć, to dało.